Naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach umożliwiających jej penetrację przez człowieka. To definicja jaskini. Dla wielu jednak osób to ciemna, klaustrofobiczna dziura, do której nie ma po co zaglądać. Dla naszych gości to podziemny świat, który wciągnął ich bez reszty. Ta niezwykła historia rozpoczęła się niedawno, bo zimą ubiegłego roku w podkrakowskiej wsi położonej w otulinie Dolinek Podkrakowskich tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprowadziły Łukasza i Franka prosto do jaskini. W ponad półtora roku zwiedzili ich 350, ale marzy im się 1000, najlepiej w jak najkrótszym czasie. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Franek ma 10 lat. O tajemniczym świecie jaskiń, dziecięcej pasji, która bywa wyzwaniem nawet dla dorosłego, opowiedzą nam Łukasz Pająk i jego syn Franek. Dzień dobry.
Witamy, dzień dobry. Witamy cię, Agato, witamy państwa.
Zwykle bywa tak, że to rodzice zarażają pasją swoje dzieci, ale w waszym przypadku wyglądało to chyba zupełnie na odwrót. Tak? Potwierdzacie to, że to najpierw Franek złapał?
Trudno powiedzieć. Nie wiemy w sumie kto kogo zaraził, ale myślę, że oboje się przyczyniliśmy do zaczęcia chodzenia po jaskiniach.
Czyli... Tak, to zdecydowanie. To się tak zarażaliśmy z każdą kolejną jaskinią. A zaczęło się od jaskini właśnie mamutowej w takiej wsi Wierzchowie, która jest od naszej miejscowości zaledwie o kilka kilometrów oddalona. To zresztą bardzo sławna jaskinia w Polsce, bo tam jest najtrudniejsza droga wspinaczkowa w ogóle w Polsce wytyczona właśnie w tej jaskini. I po tej pierwszej zimowej wizycie, jak zobaczyliśmy te lodowe stalaktyty, które tam się tworzyły, stalagnaty, przepraszam, one jakby z ziemi takie ludziki lodowe wyrastające, się po prostu zakochaliśmy.
Zakochaliście się i to jest słowo klucz, ponieważ pierwsza wasza wyprawa do waszej pierwszej jaskini odbyła się 14 lutego.
Dokładnie, tak się złożyło, że to było walentynki, bo ostatnio sobie to właśnie wszystko w komputerze sprawdzałem, żeby się przygotować i faktycznie to były walentynki.
Czyli teraz półtora roku... Miłość pierwszego wejrzenia, tak. Chociaż nic tam chyba nie widzieliście. Chociaż ta jaskinia nie jest taka ciemna i mroczna.
Czy nic nie widzieliśmy?
Później się zaczyna się w niej dziać. Ona była świeżo kopana, czy ona jest powiększana, ona rośnie. Cały czas rośnie, jaskinie rosną. Jak są tacy zapaleńcy, którzy przychodzą tam i mają możliwość, to kopią, odkrywają nowe korytarze.
I sale.
I w ogóle...
I różne wąskie przeciski.
Właśnie, przez które potem my próbujemy się dalej przecisnąć, żeby dalej coś zobaczyć nowego, odkryć.
Łukaszu, można powiedzieć tak, że uległeś jakiejś dziecięcej fascynacji, bo wcześniej, czy wcześniej miałeś już do czynienia z jaskiniami?
Kompletnie nie. Ja chodziłem właściwie od 20 lat po górach, po Tatrach, po Beskidach. Syna próbowałem też zarazić właśnie górami, ale jakoś tutaj ten kierunek nie wybierał chętnie. Jakoś było mu nie po drodze, nudziło go to. Właśnie nudziły go te góry, tylko widoki i nic więcej, tato.
No czasami warto chyba poszukać, żeby też dziecko, prawda, znalazło coś dla siebie, nie zmuszać do końca.
Nie, dlatego odpuściłem ten temat. I jak zobaczyłem, że złapał bakcyla z jaskiniami, a złapał od razu, to mówię, to już chyba nie odpuścimy.
Mhm. No ale umówmy się, jaskinie to jednak nie plac zabaw z przeszkodami. Zagrożenie zbłądzenia na niektórych trasach istnieje realnie i nie chciałeś powiedzieć Frankowi, synu, może zajmiesz się czymś mniej mrocznym.
Nie, bo zaczynaliśmy od takich jaskini...
Bezpiecznych dosyć.
Dokładnie, dosyć bezpiecznych, przestronnych nazwijmy to, gdzie sobie krzywdy nie zrobimy. Z biegiem czasu też zaczęliśmy inwestować w sprzęt, czyli w kaski, w porządne czołówki, bo na początku to była taka wolna amerykanka.
Tak.
My jak takie dwa szoguny się tam wbijaliśmy i jeszcze wiele nie myśleliśmy.
Nieokrzesani w temacie po prostu.
Tak, nieokrzesani w temacie. Ale potem zaczęliśmy się dokształcać i książki, i plany, więc zawsze byliśmy potem już przygotowani.
Czytać.
Czytaliśmy o tych jaskiniach.
I planowaliśmy
dokładnie wszystko po kolei. Unikaliśmy oczywiście jaskiń ze studniami, bo nie mieliśmy jeszcze sprzętu takiego stricte alpinistycznego,
żeby się
spuszczać.
Dokładnie.
Więc... Zależy jakich studni, bo jeśli chodzi o takie płytkie, to da radę.
Można, bo sobie z takimi płytkimi studniami zawsze w jakiś sposób
radziliśmy.
To tata wszedł pierwszy, to pomógł, a Frankowi się to wszystko podobało bardzo właśnie. Przede wszystkim taki, ja to nazywam taki naturalny plac zabaw.
Naturalny plac zabaw.
Naturalny plac zabaw, tak. No bo dzieci lubią błoto.
No tak, brudne dziecko, szczęśliwe dziecko.
A w jaskini dokładnie. Błota nie brakuje, więc z reguły wracamy
i
tam.
I kamieni też.
A, czyli można jeszcze nawet sobie krzywdę zrobić.
Można sobie ziadli zrobić, tak, ale nie...
To już jest w ogóle ciekawe.
Tak robimy, żeby było dobrze, bo przecież jeszcze czasami bierzemy młodszego syna Antka, który ma 4 lata i Antek też już kilkanaście jaskiń z nami.
Zaliczył. I niektóre nie wcale takie łatwe. Też od razu mu się spodobały.
Tak, i też chce tam wracać. I właśnie to też jest nietypowe, że jednak dzieciaki, zwłaszcza w tym wieku, boją się ciemności. Natomiast Antoni nie ma z tym kompletnie problemu. Jeszcze jak dostanie latarkę, to jest w niebo wzięty, bo sobie tam wszystko świeci.
Patrzy.
Przegląda się.
Tak, więc to jest też, no widzę, że wchodzi w ten temat, jak starszy brat.
Tak.
No dobra, Franek, powiedz mi, pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy popatrzyłeś na jaskinię na żywo?
No na pewno od razu tak naprawdę mi się spodobało i od razu myślałem o następnym wyjeździe i gdzie pojedziemy, albo co się kryje dalej w tych korytarzach. I
no już... ale co ci się najbardziej spodobało? Skoro tam jest tak ciemno.
Głównie myślę, że odkrywanie jakichś pustek, gdzie nikt jeszcze nie był przed tobą i możesz jakby być pierwszy. Oraz odkrywanie pięknych sal z piękną szatą naciekową.
A powiedz mi, dlaczego ciekawsze są dla ciebie jaskinie niż góry?
Bo w górach było się tak naprawdę wszędzie, nic nie ma do odkrycia. Jedynie w sumie co tam można zobaczyć to piękne widoki. Ale nie jest to tak moim zdaniem interesujące jak jaskinie.
A co w tych jaskiniach jest najbardziej interesującego dla ciebie?
Penetrowanie, czyli odkrywanie jaskini albo po prostu eksploracja, kopanie.
Czyli nie same widoki, które tam zastajesz, tylko sama działalność w tej jaskini,
tak.
Akcja jaskiniowa, to się chyba tak
nazywa. Tak, pięknie powiedziałaś, dokładnie, akcja jaskiniowa, więc wtedy bierzemy sprzęt i próbujemy czy poszerzać, czy pogłębiać jakieś otwory już istniejące, albo coś znaleźć.
Albo się gdzieś przecisnąć, gdzie jeszcze nikt nie był.
A Franek ma ku temu fantastyczne możliwości.
No właśnie.
Bo on jest dziecki mały.
Szczupły.
I to ojciec ma czasami problemy, no bo on się pcha pierwszy. Ja mówię, synu, nie puszczę cię tam, bo nie wiem, co jest dalej, prawda? Więc no, ufam. On jest bardzo, bardzo mądry, odpowiedzialny. Krzywdy sobie nie zrobi, tylko że potem tata musi tam za Frankiem w tą dziurę wejść. A to czasami była kłopotliwe, bo zajmuje, to się tak nazywa fachowo, ruchy robaczkowe, czyli taki na przykład odcinek...
Tak jakby pełzające trochę.
Takie pełzające, więc na przykład 2 metry można 10 minut przechodzić.
Tak.
Bo ciało trzeba w różnych odpowiednich pozach ustawiać. Trzeba być czasami L-ką, S-ką.
Całym alfabetem.
Więc ogólnie zabawa dla szczupłych, prawda?
Ale
I
lagiętkich, tak jest.
Franek, a nie boisz się czasami tej ciemności?
Nie boję się, bo jakby myślę jakby z innej strony, że coś tam się może kryć, a nie jakby o straszności, o pająkach i tak dalej. Nie myślę zbytnio o tym, tylko myślę o odkrywaniu jaskini, penetracji.
A słuchajcie, nie jest tak, że wyobraźnia tam trochę mocniej nam pracuje?
Mnie serce czasami mocniej pracuje. I to jest fantastyczne w jaskini, jak słyszę swoje serce. I mój syn z metra też słyszy,
tak.
Bo bywały takie momenty, że miałem stracha.
Ty masz większą świadomość. Dziecko wiadomo, syndrom nieśmiertelności.
Tak jest.
Tak, lecimy dalej.
Więc natomiast Franek się powoli też, już na szczęście się nie boi, pająków, bo
tak.
Nie wiem, czy wiesz, ale w jaskiniach występują takie najbardziej jadowite w Polsce pająki.
Przyciarze jaskiniowe.
Metamenardi.
Tak.
One faktycznie jak dziabną człowieka, to tak można porównać to do ukąszenia szerszenia.
Albo dużej osy.
Jest ich mnóstwo w jaskiniach, w niektórych zakamarkach, one jeszcze mają takie kokony. Wiją białe.
Jak łezka wyglądają.
Jak łezka, tak. Ale powiem tak, byliśmy w 350, pewnie i w 400, bo tego też tak dokładnie nie zliczyłem, bo to i żaden nam krzywdy nie zrobił. Więc da z nimi zaprzyjaźnić. A wydaje mi się, że nasze nazwisko zobowiązuje.
No właśnie tak chciałam tak nawiązać
do
tego.
Bo my pająki jesteśmy.
Tak, jesteście pająki, także...
Będziemy żyli dobrze, mi się wydaje.
Pokoju.
Od tego czasu zwiedziliście, jak wspomnieliście, 350 jaskiń, ale nie wszystkie to jaskinie dostępne turystycznie. Możemy to
większość było niedostępnych turystycznie, bo większość było takich już dla bardziej koneserów, jakbym to powiedział.
O, świetne są. Bo większość tych jaskiń to są jaskinie dla koneserów, które są gdzieś schowane naprawdę w ciężkich terenach, gdzie turysta, no chyba grzybiarz przypadkiem może trafić w niektóre miejsca.
A niektóre miejsca są jeszcze trudniejsze, na przykład w Beskidach. Są różne takie rezerwaty, co jeszcze jest trudniej znaleźć. Dziury, kamienie, powalone drzewa. Tak, ale to mogę opisać.
Tak, ale mówicie, że jaskinie wyszukujecie jaskiń nie tylko właśnie z internetu, ale także podczas takich zwykłych swoich spacerów. Jest tak. To możliwe, że co, tak. Idziecie sobie przez las i widzicie jakąś jamę.
Tak.
Tak? Są takie niezinwentaryzowane dziury, które to jakiś czas znajdujemy. I nie wiemy, czy one są zupełnie dziewicze, czy ktoś już, jakaś grupa inna jaskiniowców tam działa na przykład i oni odkopali. Ale jest mnóstwo takich tematów, gdzie pewnie, jak to się w naszym środowisku mówi, można by coś pokopać i zobaczyć.
Odkryć.
Być może jakiś kolejny wielki system jaskiniowy, który zresztą niedawno obok nas został odkryty. Jest taka sławna jaskinia w Polsce.
Nietoperzowa.
To ją pewnie kojarzysz.
A obok niej odkryli jaskinię Zygmunta i niedawno, no nie wiem, z miesiąc temu odkryli połączenie tych obu jaskiń i zostały teraz zinwentaryzowane jako najdłuższe na Jurze.
Dokładnie. I mamy teraz nową, najdłuższą jaskinię na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I tam działa taki zespół.
Przedsiębiorstwo budowy jaskiń.
Dokładnie.
Kurczę, Franek, ja tutaj widzę nie tylko chęć penetracji tych jaskiń, zwiedzania i tak dalej, ale ty się naprawdę tym tematem interesujesz. Dużo czytasz chyba o tym, prawda?
Tak, mam dużo książek w domu o jaskiniach, bardzo dużo.
I tak. Nie nudzi cię to?
Nie.
Wszystko już, wszystko sprawdzasz? Też genezę, historię, ich przejść?
No tak, najciekawszych jaskiń to tak, bo mnie interesują.
A słuchajcie, jak wcześniej idziecie właśnie do takiej jaskini, no to chyba jest niezbędne właśnie zbadanie, taka topografia, znajomość tego wszystkiego.
Tak.
Tak, tak, no nie wchodzimy nigdy tak już na żywca, nie wiedząc, jeżeli są jakieś...
Tak samo jak było na początku, bo, tak. Ale to z niewiedzy wynikało.
Ale to
z
niewiedzy i z doświadczeniem nabieraliśmy, prawda, też takiej pokory do tych jaskiń. Odpukać... krzywdy sobie nigdy nie zrobiliśmy. Na początku ojciec sobie dwa razy guza nabił, bo jeszcze bez kasku chodził i zapominał, że strop zaraz jest nade mną i cały czas głową do góry, ale to,
dokładnie.
To takie początki. Więc nie jesteśmy przygotowani jak najbardziej. Czytamy o danej jaskini, są dokładne opisy, plany, choć dla mnie na przykład osobiście największą frajdą jest właśnie lokalizacja tych jaskiń. Jak taka zabawa jest w Polsce, geocaching, tak jak się szuka takich skrzyneczek, no to
skrytek.
My... odszukujemy te otwory.
Te otwory właśnie podczas spacerów w lasach,
kształty.
Tak?
Tak, są, każda jaskinia ma inny otwór. Są tak niesamowite rzeczy, są bardzo małe szczeliny.
Do niektórych trzeba się na przykład wspiąć albo zejść, bo są w leju. Do
niektórych wczołgać, niektóre można tylko znaleźć w zimie, bo nie będzie możliwości na wiosnę, jak są zarośnięte te mikrootwory, bo to czasami są wejścia no, rzędu 20-30 centymetrów.
No dobra, no ale jak mówicie o takich dzikich jaskiniach, no to nie ma ich planu nigdzie.
Są plany, są. Tak, jest też taka strona, tak... Instytutu Geologicznego, gdzie wszystkie są jaskinie zinwentaryzowane i tam można wszystko sobie przygotować, się poczytać.
Czyli na razie wchodzicie do tych jaskiń, które jednak już ktoś wcześniej sprawdził, przeszedł przez nie, tak?
No, wchodzimy również też do takich, których nie są zinwentaryzowane, nie ma ich na planach, więc nie wiemy, czy one są dopiero w trakcie, czy one są w ogóle nieodkryte. Bo jest, jak mówię, każdego roku w Polsce są odkrywane kolejne. To jest
setki.
No i wtedy wchodzicie, nie wiecie, co dalej was czeka.
Tak,
jak na przykład macie rozdroże, no w którą stronę pójść, w lewo czy w prawo?
No to idziemy w lewo, potem w prawo, prawda? I kończymy tam, gdzie się już przejść nie da, licząc na to, że żaden pan borsuk ani pani lisica nas nie zaatakują. Bo to też są mieszkańcy tych jaskiń, tak. Prawda? Jak są jaskinie nieuczęszczane, to tam często właśnie...
mieszkają.
Są lokatorzy, po
są
prostu.
Są lokatorzy, tak.
Oczywiście, że tak.
Więc tu też trzeba być ostrożnym, prawda? Bo to my wchodzimy na ich teren, ale odpukać jeszcze takich historii nie było, żeby nas ktoś wyrzucił z jaskini. Więc...
jedynie na razie to spotkaliśmy latrynę borsuka.
O, tak. Latrynę borsuka, dokładnie.
W studiu Radia Lublin gościmy dziś Łukasza i jego 10-letniego syna Franka. Obydwaj chcą zwiedzić 1000 jaskiń w jak najkrótszym czasie. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na szwendaczy w ciemnych i wąskich czeluściach jaskiń? O tym powiemy już po krótkiej przerwie.